Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Nasz dzisiejszy głos z Krakowa jest emitowany w szczególnym dniu. To już kończy się pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI. To jutro, w czwartek, 28 lutego, Ojciec Święty podał, że o godzinie 20 zakończy ten pontyfikat. Czas więc ku temu nastraja, aby także w głosie z Krakowa podjąć temat, który tak zatytułowałem: Dziedzictwo Benedykta XVI. Słyszeliśmy już trochę na ten temat w aktualnościach. Wtedy, gdy zaproszony był do wypowiedzi w aktualnościach ksiądz profesor Jan Machniak. Dzisiaj, kiedy mamy troszeczkę więcej czasu, niż aktualności na to mogą przeznaczyć, gdy spotykamy się w głosie z Krakowa, to witam serdecznie księdza profesora.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Księże profesorze, właśnie o to dziedzictwo chciałbym na początku zapytać.
Dziedzictwo papieża Benedykta XVI, 8 lat jego pontyfikatu, to przede wszystkim encykliki. Dwie wielkie encykliki, można powiedzieć dogmatyczne, Spe Salvi, Deus Caritas Est i encyklika jedna o sprawach społecznych. Ale przede wszystkim to, co papież mówił w encyklice o nadziei, o Bogu, który jest miłością. Wyraźnie było widać, że papież Benedykt, kontynuując pontyfikat Jana Pawła II, chciał chrześcijanom XXI wieku, bo jego pontyfikat rozwijał się już w XXI wieku, przypomnieć to, co jest fundamentem naszej wiary. Wiara, nadzieja i miłość. Te trzy cnoty teologalne, które otwierają nas na Boga. I ten jego wykład był niezwykłym wykładem. Takim bardzo teologicznym, bo papież Benedykt XVI to przecież wielki teolog, nie możemy zapomnieć. To jest kardynał Józef Ratzinger, wcześniej profesor Józef Ratzinger, który już w czasach Soboru Watykańskiego II razem z biskupami niemieckimi jako ekspert uczestniczył w obradach soborowych. Już wtedy widać było, że jest to wybijająca się postać w dziedzinie teologii. Potem całe lata wykładów, pisał książki o eschatologii, o dogmatyce, pisał książki chrystologiczne. I właśnie tu, w tej dziedzinie dogmatycznej, ten nurt pozostał taki charakterystyczny dla niego. To są książki poświęcone osobie Jezusa Chrystusa. I też to nie jest encyklika, tylko jego książka trzytomowa Jezus z Nazaretu. Książka bardzo ważna, ponieważ papież Benedykt XVI dał w niej wykład tego wszystkiego, co od Starego Testamentu poprzez Nowy Testament i całą historię Kościoła 2000 lat powiedziano na temat osoby Jezusa Chrystusa. Dokonał też bardzo ciekawej polemiki z wszystkimi błędami, herezjami, jakie pojawiły się na temat osoby Jezusa Chrystusa. A więc choćby taki problem, czy Jezus Chrystus to jest rzeczywiście Bóg i człowiek, tak jak my wierzymy. Wielu ludzi już w pierwszych wiekach uważało, że to tylko nadzwyczajny człowiek, cudotwórca. Wielu ludzi mówiło, że to tylko Bóg, czy sam Bóg, i żeby nie mieszać osoby boskiej z osobą ludzką. Te herezje pojawiły się w XIX, w XX wieku. Dzisiaj przy całej herezji naturalizmu, redukowania wszystkiego do tego, co widoczne, co można zbadać szkiełkiem i okiem, jakby też na dalszy plan odsuwano tą tajemnicę Boga człowieka. Jezus Chrystus to prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. I papież Benedykt w swoim pontyfikacie, trwającym 8 lat niepełne, bo kilku miesięcy zabrakło, dał takie bardzo ważne świadectwo, teologiczne świadectwo na temat tego, kim jest Jezus Chrystus. I myślę, że to jest to dobro, które staje się częścią tego fundamentu Kościoła. Będziemy do tego się odwoływać, tak jak się odwołujemy do nauczania Pawła VI w dziedzinie teologii moralnej, humane vitae przecież, na temat poczęcia życia ludzkiego, na temat w ogóle życia ludzkiego od początku, od momentu poczęcia aż do śmierci. To papież Benedykt XVI podtrzymuje te wszystkie tezy, nauczania swoich poprzedników, ale jego jakby zasługą jest to przypomnienie: wiara, nadzieja i miłość. A w samym centrum jest osoba Jezusa Chrystusa.
Księże profesorze, przypomnijmy też słuchaczom, że wtedy, gdy na stolicę Piotrową został powołany Benedykt XVI, to miał 78 lat. Było 19 kwietnia 2005 roku. Te 8 lat niepełne kończy się 28 lutego 2013 roku i to dokładnie o godzinie 20. Tak to zostało określone w tym oświadczeniu, które zostało wydane przez Ojca Świętego, przekazane w Światowy Dzień Chorych. Wszyscy, każdy z nas odebrał to jako najpierw zaskoczenie, ale Ojciec Święty do tego wydarzenia przygotowywał się, to nawet w oświadczeniu podał, rozważywszy po wielekroć rzecz w sumieniu przed Bogiem. Czyli po wielekroć, a więc to nie jest jakaś chwila, nie jest jakiś impuls, tylko po wielekroć zyskałem pewność, to słowa przywoływane z oświadczenia, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie wystarczają. No i tam też przeczytałem w tym oświadczeniu o takich dwóch formach posługi papieskiej. Ta przez czyny i słowa, którą dotychczas realizował, i ta, którą określił jako posługę przez cierpienie i modlitwę. I teraz przychodzi, twierdził w tym oświadczeniu, w tym wypowiedzi, czas właśnie na ten drugi etap posługi.
Rzeczywiście Ojciec Święty mówi o tym, że rozważał w swoim sumieniu, bo papież odpowiada przed Bogiem. To jest najwyższa władza w Kościele. Władza duchowa, władza kluczy. Tego Pan Jezus nigdy nie odwołał i każdy następca świętego Piotra taką władzę kluczy posiada. Ojciec Święty Benedykt XVI, kiedy obejmował urząd piotrowy w Kościele, przed 8 laty miał w pełni świadomość tego, że obejmuje ten urząd przed Bogiem i przed Bogiem wyrażał zgodę. I teraz ten moment znowu przed Bogiem rozważa, w swoim sumieniu. To jest najwyższa kategoria, najwyższa instancja. Oczywiście Ojciec Święty tego nie zdradził nam, ale możemy się domyślać, że pewno może ze swoim spowiednikiem, kierownikiem duchowym, bo papieże też mają swoich spowiedników. Tego się nie ujawnia, żeby ktoś nie próbował jakoś wpływać na tych ludzi, którzy mieszkają najczęściej gdzieś albo w Watykanie, albo poza Watykanem. Ale Ojciec Święty na pewno ze swoim spowiednikiem rozmawiał. Może ze swoim bratem, bo to wiemy, że jest dla niego bardzo bliska osoba. Na pewno zaś rozmawiał przed Bogiem. Tak jak Pan Jezus w Ogrójcu, kiedy podejmował to wyzwanie: Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie, kiedy widział już krzyż i to, co go czeka. I pewno papież Benedykt XVI zdawał sobie sprawę z tego, że będą różne opinie, różne słowa. No wiemy, jak media oceniają to. Jedni się cieszą, mówią: nareszcie, to jest przykład dla wszystkich biskupów, żeby wcześniej zaczęli rezygnować i ustąpili miejsca młodszym. Takie bardzo świeckie podejście do sprawy i bardzo takie funkcjonalne. Tak jak dyrektor banku czy jakiejś innej wielkiej firmy, wypracuje się, odsuwa się go natychmiast. Ale tutaj papież zwraca nam uwagę na to, że jest jeszcze też ten drugi wymiar, duchowy wymiar. I Ojciec Święty odchodzi. Ta data 28 luty, godzina 20, dlatego że trzeba było przyjąć jakiś termin konkretny. Od tego momentu liczy się czas sede vacante. I potem wiemy sprawa konklawe, zwoływania tego konklawe. Zresztą Ojciec Święty Benedykt XVI sam powiedział, że można ten czas oczekiwania skrócić, bo w takich zwyczajnych sytuacjach, kiedy umiera papież, są najpierw organizowane uroczystości pogrzebowe, potrzeba na to odpowiedniego czasu. Więc 2 tygodnie zawsze były dla Kościoła tym czasem przygotowania się, szczególnie dla księży kardynałów, którzy z całego świata przyjeżdżają do Rzymu. Ojciec Święty mówi o tym, że on odchodzi. nie będzie miał bezpośredniego wpływu na Kościół w tym sensie wymiernym podejmowania decyzji, ale ma tą głęboką świadomość wpływania duchowego, będzie się modlił. Właśnie podejmuje ten ciężar czy trud modlenia się, tak jak Chrystus odchodzi od wspólnoty apostołów i modli się w ogrójcu, w ogrodzie oliwnym, Ojcze, i rozmawia głęboko ze swoim Ojcem. Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I wiemy, że ta modlitwa Chrystusa była związana z krwawym potem. I ufamy, że Ojciec Święty swoją modlitwą, swoim towarzyszeniem będzie wspierał Kościół. Natomiast przed Kościołem stoi ogromne wyzwanie. To jest wyzwanie przede wszystkim dla kardynałów, ale myślę, że nie tylko, bo my możemy się modlić za tych, którzy udają się do Rzymu na ten moment pożegnania papieża Benedykta. Wiemy, że wielu kardynałów już dziś, w tych dniach wyjeżdża, wylatuje do Rzymu po to, żeby być w czwartek o godzinie 17:00, zdaje się, Ojciec Święty odleci helikopterem z Watykanu do Castel Gandolfo i od godziny 20:00 już nie będzie pełnił posługi Piotrowej. Będzie sede vacante, czyli ten czas taki dla Stolicy Apostolskiej oczekiwania i przygotowania konklawę. Ci kardynałowie, którzy będą dziękować Ojcu Świętemu, będą go żegnać za jego 8-letnią posługę, za wszystko, co jako papież, wcześniej jako kardynał Ratzinger zrobił dla Kościoła, będą teraz zastanawiać się, bo wtedy władzę w Kościele przejmuje kolegium kardynalskie pod przewodnictwem kardynała, którym dzisiaj tym przewodniczącym takiej wspólnoty kolegium kardynalskiego jest kardynał Tarcisio Bertone. Więc pod jego przewodnictwem będą się zbierać w Watykanie i będą decydować o tych sprawach, które są związane z konklawę. Kardynałowie nie podejmują decyzji dotyczących spraw Kościoła, w sensie wiary i moralności, ale po prostu administrują tymi problemami, które są wtedy obecne w Kościele. Więc tutaj jest też takie wielkie wezwanie dla nas, bo pewno jak ludzie będziemy uczestniczyć. Może telewizja pokaże ten moment odlotu, jeśli nie bezpośrednio, to w dziennikach telewizyjnych. Ale nasi biskupi, myślę, że bardzo tutaj mądrze postąpili, bo w ostatnią niedzielę czytaliśmy w kościołach komunikat wzywający do tego, żebyśmy w tym dniu modlili się za Ojca Świętego Benedykta XVI, dziękując Bogu i prosząc jednocześnie o tego Piotra, który przyjdzie w następnych dniach.
Właśnie, księże profesorze, w ostatnim okresie bardzo w różnych wielu artykułach, w wielu takich syntezach, niektórzy autorzy spoglądają na wstecz, na ten pontyfikat, na ostatnie miesiące pontyfikatu i szukają potwierdzenia w różnych wypowiedziach, może gestach także Ojca Świętego, że papież od dawna szykował swoje odejście, tylko myśmy nie potrafili tego odczytać. I to chyba dobrze. Natomiast obecnie można zwrócić uwagę na to, że na przykład przywołują obecność Ojca Świętego przy relikwiach papieża Celestyna, który wtedy też zrezygnował przed tylu wiekami, zrezygnował ze swojej posługi papieskiej. Teraz zaczynają na to inaczej spoglądać, czyli jakby w przeszłości doszukiwać się znaków, które były, ale nie były odczytywane.
Ja bym wyszedł od tego, że to już Sobór Watykański II w odniesieniu do biskupów Kościoła określił granice posługi biskupa 75 lat. Stwierdzając, że potem te lata w niektórych przypadkach jeszcze są bardzo efektywne, skuteczne, ale w wielu sytuacjach człowiek już staje się niedołężny. 75 lat to poważny wiek. I od Soboru Watykańskiego II biskupi w całym Kościele są proszeni przez Ojca Świętego, aby złożyli rezygnację. Nie zmusza się, ale biskupi składają tą rezygnację. Takie jest jakby zalecenie czy zachęta. Kardynałowie do 80 roku życia pełnią posługę w sensie tym, że mogą wybierać papieża do ukończenia 80 roku życia. I już papież Paweł VI, kiedy ukończył 80 lat, zgromadził w Rzymie kardynałów i zapytał, czy on ma dalej pełnić posługę Piotrową. I wtedy kardynałowie odpowiedzieli mu tak. Dla Piotra nie ma granicy. Usque ad revocationem, czyli do momentu, kiedy Pan ciebie nie odwoła. Ale trzeba tutaj też dodać, że w kodeksie prawa kanonicznego, który powstał za czasów Ojca Świętego Jana Pawła II, jest taki kanon, który mówi o tym, że biskup Rzymu też może zrezygnować z pełnienia posługi w sytuacji, kiedy fizycznie nie byłby już w stanie, kiedy duchowo nie byłby w stanie uciągnąć, unieść tego wielkiego ciężaru. I widać, że Jan Paweł II, który ostatecznie podpisał ten kodeks, też myślał o tym, takiej możliwości. Zapytał, mając 80 lat po ukończeniu 80 roku życia, kardynałów zgromadzonych na konsystorzu i rzeczywiście kardynałowie wtedy powiedzieli mu, trzeba ciągnąć dalej. Ojciec Święty Benedykt XVI, jak pan profesor wspomniał, zaczynał posługę mając 78 lat. Bardzo szybko osiągnął 80 rok życia. Być może, my o tym nie wiemy, że być może, że wtedy już zapytywał, czy kardynałów kurialnych, czyli tych, którzy mieszkają w Rzymie, czy spotykając się w czasie pielgrzymek apostolskich, warto dodać, 24 pielgrzymki apostolskie, Jan Paweł II 104, 1/4, bo rzeczywiście ten jego pontyfikat to jest 1/3 czy 1/4 pontyfikatu Jana Pawła II. I być może, że pytał i myślę, że kardynałowie, patrząc na jego posługę, na jego taką moc duchową, odpowiadali pozytywnie, żeby jednak trwał. Ale papież Benedykt, który zna siebie sam najlepiej i swoje możliwości, i to, co wspomina w tym przemówieniu, długa modlitwa i to rozważanie przed Panem. To jest, myślę, ktoś powie, co to jest? To jest najwyższa kategoria odpowiedzialności w Kościele. Ten duchowy wymiar odpowiedzialności przed Bogiem rozważamy. I jeżeli on gdzieś ten wewnętrzny głos poczuł, że trzeba odejść, to właśnie ta decyzja jego wyrasta z tego osobistego doświadczenia. A w mediach jak w mediach, co godzina inne informacje, tak funkcjonują media. Bogu dzięki, że mamy Radio Maria i telewizję Trwam i że to radio no jednak funkcjonuje inaczej, że jeżeli już jest jakaś informacja, to zbadana, przebadana, bo właśnie i tu w tym wypadku chodzi o to też, żeby zachować taki spokój, a nie siać sensacje w świecie, w zamęt, w duszach ludzkich, które przecież w Ojcu Świętym widzą, następcę świętego Piotra, widoczny znak obecności Chrystusa na ziemi. On jest znakiem, ale jest tym znakiem. I następny Piotr będzie znowu takim znakiem dla nas. O tym nie możemy nigdy zapomnieć. No, radia prześcigują się, środki masowego przekazu prześcigują się w tych sensacjach. Teraz żywią nas tymi sensacjami, który z kardynałów pojedzie czy nie pojedzie. Widać też, jaka jest ogromna presja na to, żeby kardynał z Los Angeles Mahony nie jechał, bo oskarża się go o to, że popierał księży winnych nadużyć seksualnych. Nie wiemy nawet, jaka sytuacja tam była, bo nikt tego nie wyjaśnia. Tylko już taka ogromna presja nawet u nas w Polsce, żeby zmusić tego człowieka, żeby pozostał w domu siebie. Rezygnację złożył kardynał szkocki O'Brien, Kate O'Brien, bo też media. Zmasowana presja. To jest rzeczywiście ogromna siła mediów. Można zniszczyć człowieka. Nawet jeśli on jest zupełnie niewinny, można mu wmówić, że nie powinien się nigdzie pokazywać i kardynał O'Brien zrezygnował z udziału w konklawę. I my jako chrześcijanie musimy też o tym wiedzieć, ale zawsze zadać sobie pytanie, dlaczego? Bo takie przyjmowanie tej medialnej papki, która tak leci z każdego radia, jest niebezpieczne dla naszej duszy, dla naszego też widzenia Kościoła. Możemy ulec tym jakby chwilowym trzęsieniom ziemi, a po jakimś czasie okazuje się, że sytuacja była zupełnie inna. I tutaj też, powiedziałbym, ta cierpliwość, w tym rozsądek, w tym spojrzeniu na decyzję Ojca Świętego Benedykta XVI. Ale, jak wspominałem, jeśli będzie transmisja z tego pożegnania papieża, to chrześcijanin, katolik ma prawo obejrzeć, zobaczyć, jak wygląda to pożegnanie Ojca Świętego Benedykta XVI, bo jest to coś wyjątkowego. Ostatnio, jak wspominaliśmy, odchodził papież Celestyn pod koniec XIII wieku.
Księże profesorze, dziękuję za to przypomnienie tego, co w dziedzictwie Benedykta XVI zostaje. Encykliki, książki, dokumenty, także to, co służy przeprowadzaniu Kościoła przez trudny okres, bardzo trudny teraz, ale także i to nauczanie, które zawarte jest w różnych wypowiedziach Benedykta XVI. Ja na przykład, wsłuchując się w to, co było przekazane o pobycie w 2011 roku Ojca Świętego i wypowiedzi w Bundestagu, bardzo się uradowałem takim porównaniem, powiedziałbym nawet inżynierskim, i to związanym z budownictwem, kiedy mówił, że opieranie się wyłącznie na rozumie to jak budowanie betonowej konstrukcji bez okien, w której sami wytworzyliśmy światło. Może być elektryczne w tej zamkniętej betonowej konstrukcji, ale tę elektryczną energię trzeba doprowadzić i świeżego powietrza. A tego tak trudno doprowadzać bez okien. I ta konstrukcja betonowa to przyrównanie do tego samego rozumu bez wiary, to skojarzyło mnie od razu z tym dokumentem Jana Pawła II, Fides et Ratio, który tak roztrząsaliśmy w naszych uczelniach, analizowaliśmy, szukaliśmy właśnie tej koegzystencji, współuczestniczenia i rozumu, i wiary, które wzajemnie, jak ojciec mówił, prowadzą ku rozwinięciu i poznawaniu rzeczywistości, prawdziwemu poznawaniu rzeczywistości. To chociażby takie słowa, które tutaj przywołałem, były dla mnie takimi szczególnymi, bo też inżynierskimi przywołaniami, ale na pewno każdy zachowuje w swojej pamięci wiele innych.
Rzeczywiście Ojciec Święty Benedykt XVI kontynuował myśl Jana Pawła II i w tym wymiarze tej refleksji nad rozumem, Fides et Ratio, to jest encyklika, tytuł encykliki Jana Pawła II. Papież Benedykt przypominał o tym, że rozum, sam czysty rozum, a Niemcy doskonale o tym wiedzą, bo wydali wielu wybitnych filozofów, naukowców, fizyków, chemików, a jednocześnie wydali też Hitlera, tego, który stworzył straszny system. Przez pewien moment czasu, zresztą papież Benedykt XVI też doświadczał tego systemu, i jeżeli rozum jakby nie jest połączony z wiarą, staje się zagrożeniem dla człowieka. Może być zagrożeniem dla człowieka. Często używa się takiego prostego obrazu. Nóż służy do krojenia chleba, ale nóż może posłużyć do zabicia drugiego człowieka. I rzeczywiście, jeśli rozum nie działa, jeśli rozum tutaj nie kontroluje, nie jest kontrolowany przez naszą wiarę, a wiara to jest to, co jest objawione, to, co jest dane człowiekowi przez Boga w objawieniu Starego Testamentu, w objawieniu, pełne objawienie w Jezusie Chrystusie, ale przecież też mówimy, są objawienia prywatne, w tym sensie, że każdy człowiek otwiera swój rozum na działanie Boga. Oczywiście te objawienia prywatne trzeba konfrontować z nauczaniem Kościoła, żeby nie pójść za jakąś osobistą mrzonką, marzeniem. Ale to tylko jedna sprawa, a przecież u papieża Benedykta taka bardzo ważna polemika na temat życia. Życia to też kontynuacja Pawła VI, Humanae Vitae, Jana Pawła II, Evangelium Vitae, i potem papież Benedykt, który zdecydowanie opowiada się w obronie życia. To jest obrona życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Szczególnie w tej sytuacji, kiedy taka wielka presja w dziedzinie eutanazji się pojawia. I na Zachodzie niemalże przeforsowana już przez parlamenty. Decydują lekarze, jeśli życie jest już nieużyteczne, można je zakończyć, tak się mówi, czyli po prostu odłączyć i doprowadzić do śmierci.
Ale... Księże profesorze, ja jeszcze nie mógłbym nie wspomnieć w czasie naszej rozmowy o tym, co odczuwaliśmy każdego dnia. A mianowicie, że Jan Paweł II mówił do nas zawsze po polsku. Wcześniej przed nim Paweł VI wypowiedział raz zdanie po polsku po zdrowiu zebranych w czasie beatyfikacji ojca Maksymiliana. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I to było wielkie wydarzenie dla nas wszystkich. A papież Benedykt XVI i w czasie modlitwy Anioł Pański, po modlitwie, i w czasie audiencji generalnej zawsze zwracał się do nas po polsku. Czy wtedy, na początku tak, a potem już uznaliśmy, że to jakby normalne, zwyczajne. Wielka radość spotykała przecież nas. I teraz, w ostatnich miesiącach, może trochę więcej ludzie sięgali po te słowa po polsku wypowiadane. A już w ostatnich 2 tygodniach to przyznam, że i do tych słów, ale także i do tych, które głoszone były podczas po modlitwie Anioł Pański i po w czasie audiencji generalnej, bardzo wiele osób sięga, czyta, przemyśliwa i dyskutuje o tym. To też jest takie ciekawa reakcja.
Rzeczywiście Ojciec Święty Benedykt XVI miał wielki sentyment, no przede wszystkim do papieża Jana Pawła II, bo papież Jan Paweł II wezwał go do Watykanu i powierzył mu bardzo ważną kongregację doktryny wiary. I już wtedy Ojciec Święty zaczął uczyć się języka polskiego. To jest rzecz trudna, bo języki germańskie, niemiecki, polski są bardzo różne. I było wielkim zaskoczeniem, kiedy na audiencjach środowych, na Aniele Pańskim mówił, czytał teksty po polsku i czytał bardzo dobrze. To była taka wielka satysfakcja dla nas Polaków, że przez jakiś czas jeszcze możemy się w Rzymie czuć u siebie, bo wiedzieliśmy, że papież Benedykt XVI to jest ktoś bardzo bliski Janowi Pawłowi II i nam bliski. Natomiast jeśli chodzi o umiłowanie naszej ojczyzny, to jest jedna pielgrzymka tylko do Polski, ale taka piękna. Chcę zobaczyć ojczyznę Jana Pawła II, Wadowice, Kraków, Jasną Górę, gdzie bije duchowe serce naszej ojczyzny. To jest rzeczywiście ta wielka sprawa, za którą jesteśmy wdzięczni Benedyktowi XVI.
A ja też, i myślę, że nasi słuchacze wdzięczni są księdzu profesorowi za to dzisiejsze spotkanie na temat dziedzictwa Benedykta XVI. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie w Głosie z Krakowa. Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz profesor Jan Machniak, któremu serdecznie dziękuję, a was, drodzy przyjaciele, no jak zwykle zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!